zakorkowani. Korea od zaplecza.
Dobry wieczór, Aniu.
Dobry wieczór.
Witamy naszych słuchaczy bardzo serdecznie. Zaczynamy naszą kolejną audycję. Dzisiaj będziemy mówić o koreańskiej opiece medycznej. Myślę, że to jest temat, który interesuje właśnie wielu z naszych słuchaczy i będzie bardzo ciekawy.
Tak, jak zwykle.
Jak zwykle. Bo koreańska, znaczy nie tylko koreańska opieka medyczna, no, ale opieka medyczna, czy też jak bardzo popularnie nazywana służba zdrowia w Polsce, to jest taki temat, który myślę jest bardzo ciekawy i potrzebny do życia.
Nie i tylko, też kontrowersyjny.
I kontrowersyjny też, szczególnie może w Korei. Chociaż nie,
w Polsce.
A w Polsce też kontrowersyjny, tylko może troszeczkę z innych powodów.
Dokładnie. No to powiedz nam coś o tej służbie zdrowia, opiece medycznej w Korei.
No tak. Koreański system opieki zdrowotnej moim zdaniem jest bardzo dobrze przemyślany. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że każdy ma do niego dostęp. Każda osoba może udać się do dowolnego specjalisty i zapytać tak naprawdę o każdą dolegliwość czy o cokolwiek za jakąś niewielką kwotę pieniędzy.
Sytuacja bardzo dobra dla hipochondryków.
Tak, dla hipochondryków. Chociaż może nie do końca. No i dzięki czemu Koreańczycy udają się bardzo często do lekarza, nawet z najmniejszym przeziębieniem. I z jednej strony wydawałoby się to trochę przesadą, tak, że z każdym zakatarzonym nosem bieganie do lekarza, ale z drugiej strony powoduje to, że Koreańczycy są regularnie kontrolowani, dzięki czemu pozwala to wykrycie na przykład jakichś groźniejszych chorób i zapobieganie im dzięki takim właśnie częstym wizytom.
Dokładnie, to jest właśnie bardzo taka dobra, pozytywna strona właśnie tego systemu opieki społecznej w Korei, że faktycznie nie pozwala się pacjentowi jakby przejść samodzielnie do tego etapu choroby, kiedy już naprawdę nie można nic zrobić, prawda? Także to jest taki duży pozytyw. Tak jak mówiłeś, że dostęp do opieki zdrowotnej jest bardzo łatwy. Nie chodzi tutaj jedynie o biurokrację, ale także chodzi o samą infrastrukturę. Praktycznie w każdym miejscu w Seulu, gdzie znajdują się jakieś firmy czy osiedla, istnieje bardzo dużo takich mniejszych, wyspecjalizowanych klinik, które można w każdym momencie odwiedzić. I tutaj to nie chodzi o takie przychodnie w naszym tego słowa rozumieniu, kiedy tam wchodzi się, trzeba stać w kolejce, trzeba się zapisać, zarejestrować, trzeba najpierw pójść do lekarza ogólnego, potem dostać skierowanie. Czegoś takiego nie ma. Tak naprawdę od samego początku można wybrać specjalistę samemu sobie, czyli na przykład jeżeli, nie wiem, dolega nam coś na skórze, mam coś tam, jakiś wykwit, możemy od razu pójść do dermatologa, bo jest taka wyspecjalizowana klinika dermatologii. To samo, jeżeli chodzi o ginekologa, ortopedę, kliniki chorób wewnętrznych, okulistę. No, wszystko jest po prostu na miejscu i bardzo często, tak jak mówię, znajduje się to w pobliżu pracy, więc zawsze można wyskoczyć podczas obiadu, czy no, jeżeli szef pozwala w czasie pracy, albo po prostu nawet w weekend gdzieś w okolicach domu.
Dokładnie i to jest, jeszcze też jest o tyle fajnie, że te godziny, na przykład, bo ty mówisz, że kliniki są niedaleko pracy, często godziny lunchu w klinikach są przesunięte o jedną godzinę później, żeby pracownicy mogli uczęszczać.
Tak, dokładnie.
Też kilkakrotnie z tego skorzystałem. No i wspomniałaś też o biurokracji i tutaj ta biurokracja w Korei jest bardzo ograniczona. Nie trzeba ani żadnych skierowań, ani żadnych jakichś tam specjalnych papierków. Idzie się do lekarza, rejestruje się u danego lekarza i podając swój, ten koreański odpowiednik numeru PESEL, i wszystkie formalności, płatności, tego typu rzeczy są załatwiane na linii właśnie lekarz i ubezpieczyciel, o którym za chwilę też troszeczkę więcej powiemy. Więc jeżeli tylko zapłaci się za daną wizytę, to można korzystać ze wszystkiego.
Dokładnie. No i ta obsługa też jest bardzo sprawna, dobrze zorganizowana, także faktycznie dużo czasu się na to nie traci. Tak jak na przykład potrafi to być czasami w Polsce, prawda? Tak, system opieki zdrowotnej jest dobrze przemyślany. Ja znalazłam gdzieś informację, że przypomina on model kanadyjski. Ja niestety nie wiem, co to znaczy model kanadyjski, ale być może pośród naszych słuchaczy ktoś jest z Kanady, więc być może od razu
będzie
to, tak, można to porównać. Można się również z nami podzielić w komentarzach, jak to wygląda w Kanadzie. W każdym bądź razie opieka zdrowotna generalnie w Korei stoi na bardzo wysokim poziomie i tutaj wymienia się w szczególności kilka dziedzin. To jest okulistyka. No to wiadomo, że te wszystkie lasiki, korekta wzroku, to jest po prostu zabieg.
Laserowa.
Tak, tak. To są po prostu zabiegi, które się... No to jest chleb powszedni dla okulisty.
Tak, setki
dla
zabiegów nawet w jednej klinice.
Dokładnie. I oczywiście najbardziej profesjonalny sprzęt, najlepszej jakości, najnowocześniejszy, więc też jest jakiś poziom tutaj zachowany. Też mówi się, że w Korei na wysokim poziomie stoją operacje kręgosłupa, serca, operacje plastyczne, oczywiście tutaj...
Kilkakrotnie
o tym wspominaliśmy. To te kliniki właśnie plastycznej chirurgii można praktycznie spotkać na każdym kroku. Wiele Koreanek sobie takie różnego rodzaju korekty
funduje.
Nawet dzieci proszą, młode dziewczyny proszą swoich rodziców o jakieś tam korekty nosa czy oczu na 15 urodziny, tego rodzaju rzeczy. No i z tego też powodu turystyka medyczna, właśnie jeżeli chodzi o te operacje plastyczne, jest też bardzo znacząca. Znacząco jakby dodaje do produktu narodowego brutto Korei. Ponadto leczenie bezpłodności na przykład, bo w Korei oczywiście nie ma żadnych tam różnych religijnych wskazań czy przeciwwskazań i debat na ten temat.
Na temat zarodków i ich przechowywania.
Dokładnie. Robi się to również bardzo masowo i też właśnie ludzie z zagranicy przyjeżdżają z Rosji, z Zachodu, z Azji, dlatego że po prostu jest to tanie. Nie ma tutaj żadnego jakby problemu właśnie natury etycznej. No i Koreańczycy są bardzo efektywni w tym akurat, w leczeniu bezpłodności tego rodzaju. No oczywiście dentystyka, tutaj to też jest, Koreańczycy też tutaj przodują.
Tak, no ale może jeszcze zanim przejdziemy też do takich szczegółów odnośnie każdej z dziedziny, czy naszych doświadczeń, trzeba powiedzieć troszeczkę o ubezpieczeniu zdrowotnym, bo w Polsce tak naprawdę, jeżeli jest się obywatelem Polski, nawet jeżeli się nie pracuje, to się ubezpieczenie, czy też nie znam szczegółów, natomiast jest jakoś tam ubezpieczonym, jest to darmowe. Natomiast w Korei opieka medyczna tak jest podobnie jak w Polsce fundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, po koreańsku, po angielsku właściwie National Health Insurance. Z tą różnicą, że właśnie ten National Health Insurance działa tutaj na zasadzie ubezpieczenia, gdzie ubezpieczenie zdrowotne należy wykupić i ono musi być wykupione przez każdego Koreańczyka. Jest ono obowiązkowe i wymagane przez koreańskie prawo. I może to zrobić każdy obywatel, może i musi, ale również obcokrajowiec. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje. Zaś co do obcokrajowców, to gdy przystąpią oni do ubezpieczenia w tym koreańskim NFZ-cie, to posiadają oni takie same prawa jak Koreańczycy, więc czyli nie ma tutaj tego rozróżnienia, jeżeli chodzi o standardy medyczne. No i właśnie to ten koreański NFZ funduje swoją działalność z miesięcznych opłat obywateli oraz dofinansowania z państwa. Mhm.
Tak, ale tutaj właśnie warto dodać, że te wydatki na służbę zdrowia są o wiele mniejsze niż na przykład w Europie czy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mówi się, że jest to jedynie 6,3% PKB, a w Europie jest to średnio 10%, w USA 15%, także jest to system na pewno bardzo efektywny.
No właśnie, i tutaj chyba też może jakoś Koreańczycy mniej chorują, nie wiem, ale rzeczywiście to jest ciekawe, że wydają mniej, ale z naszych doświadczeń wydaje się, że ta opieka medyczna jest tutaj bardzo dobrze rozwinięta i zaawansowana. Mhm. No i tak, osoba zatrudniona w firmie zwykle dzieli opłatę na pół na pół z pracodawcą, czyli pracodawca płaci 50%, a 50% płaci, jest odciągane jakby z pensji. No i ta opłata jest jakby tam proporcjonalna do osiąganych zarobków.
Czyli każdy płaci coś innego w zależności od tego, ile zarabia.
Tak. Mhm. I ubezpieczenie pokrywa też najbliższych członków rodziny, na przykład żonę, męża lub też dzieci do 20 lat.
Mhm. No na przykład w moim przypadku jest tak, że teściowa, no wiadomo, nie pracuje, powiedzmy oficjalnie w jakiejś tam firmie, w związku z czym właśnie mojego męża Ujanga właśnie ubezpieczenie zdrowotne pokrywa właśnie jej potrzeby, ale co też ciekawe, właśnie niektóre firmy oferują za jakąś tam opłatą identyczne badania okresowe właśnie dla innych członków rodziny. I tak na przykład było w moim przypadku, że ja dla Ujanga jakby cały taki bardzo zaawansowany pakiet badań okresowych proponowanych przez firmę był bezpłatny. Ja natomiast musiałam zapłacić 50% normalnej ceny, no ale miałam taką możliwość i to samo właśnie jeżeli chodzi o mamę mojego męża.
No tak, i jeżeli pracodawca nie pokrywa ubezpieczenia, no to osoby te muszą jakby pokryć to ubezpieczenie ze własnej kieszeni i ta jakby stawka ubezpieczenia jest obliczona na podstawie własnego dochodu. Mhm.
Może też dodajmy, że taka przeciętna wizyta, no tak, taka tylko taka jakby zarejestrowanie się, tak? To jest
znaczy coś takie konsultacja.
Tak, taka konsultacja kosztuje zazwyczaj około 5 dolarów, prawda?
To jest nawet chyba taniej. To jest, mi się wydaje, że to jest nawet między 3 a 5 do 3 nawet dolary, bo ja ostatnio płaciłem za wizytę 3200 koreańskich wonów za samą konsultację. No to jest mniej niż 5 dolarów.
Mhm. Ja zawsze płacę 4000 coś tam, nie wiem dlaczego.
Może chodzisz do jakiegoś droższego.
Więcej zarabiam.
Albo więcej zarabiasz. No tak, i państwowe ubezpieczenie obejmuje wszystkich w takim samym stopniu. Ubezpieczenie jednak to nie pokrywa właśnie usług medycznych w całości, czyli to, o czym powiedziałeś. Żeby udać się do lekarza, trzeba uiścić opłatę. I pacjenci zobowiązani są do pokrycia części kosztów leczenia. Jest to zwykle 20% kosztów leczenia szpitalnego, 30-50% leczenia poza szpitalem oraz 35-40% opłaty za leki. I czasami też, natomiast jeżeli się pracuje w jakiejś dużej firmie, to czasami firma też zwraca koszty ubezpieczenia i tak na przykład, tylko koszty fizycznie poniesione przez nas w szpitalach.
Dokładnie, czyli tą część, którą my musieliśmy zapłacić, ten procent.
Tak, czasami właśnie firma oddaje w formie gotówki.
To bardzo często, tak naprawdę.
Tak, ale też oddaje firma za jakby badania, które są spowodowane jakby chorobą, czyli na przykład powiedzmy, że wymyśliłem sobie, że zrobię na przykład badanie krwi, które nie są potrzebne, żeby powiedzmy na danej etapie jakiegoś tam przeziębienia czy czegoś, no to za te badania dodatkowe już nie zostaną zapłacone, dlatego co ostatnio też zauważyłem, jakby jakieś dodatkowe badania, one są na tych wydrukach właśnie od lekarza, są osobno oznaczane jako po koreańsku sontek, czyli z wyboru. Mm-hmm. I wtedy firma ich tak nie pokrywa.
Dokładnie. No ale możliwość jest, więc to też jest dobre dla portfela generalnie. Zawsze próbować można. Co charakterystyczne, to jest to, że w Korei obowiązkowe ubezpieczenie pokrywa w większym stopniu koszt tych mniej poważnych chorób. Czyli to są takie zwykłe właśnie różnego rodzaju konsultacje i tak dalej. Natomiast jeżeli już chodzi o choroby nieuleczalne, na przykład raka, no to już jest sytuacja troszeczkę gorsza, dlatego że według statystyk w Korei pokrywa się jedynie 55% kosztów takiego leczenia. Dla porównania w Europie jest to zazwyczaj około 90%. No wiadomo, jeżeli ma się raka, to są to pieniądze dosyć spore. Jakby leczenie musi być zazwyczaj długotrwałe, więc to są...
I drogie przede wszystkim.
I drogie, tak, to są duże wydatki. I właśnie z tego powodu wiele Koreańczyków wykupuje sobie ubezpieczenie prywatne. I właśnie w szczególności jest to albo ubezpieczenie na życie, tak żeby jeżeli na przykład zazwyczaj mężczyzna wykupuje takie ubezpieczenie po to, żeby jeżeli, a nuż coś mu się stało, zachoruje, to po prostu, żeby jego żona, która najczęściej nie pracuje, i żeby jego dzieci miały jakby jakieś tam rezerwy finansowe. Jest to oczywiście również bardzo często ubezpieczenie na wypadek właśnie, tak jak wspominałam, chorób przewlekłych lub nieuleczalnych, jak rak. Jest takie ubezpieczenie specjalne właśnie na raka. Oraz inwalidztwo.
Tak, i te ubezpieczenia w Korei, bo ty nie masz telewizora, ale ja teraz często dużo oglądam telewizji i te ubezpieczenia są nagminnie reklamowane w telewizji. Mhm. Właśnie szczególnie te ubezpieczenia na raka, że na przykład to powiedzmy, że jakieś specjalne oferty, że nie wzrasta opłata miesięczna za ubezpieczenie do 70 roku życia albo coś tam. Tak. Także jest...
No Koreańczycy boją się raka, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na statystyki, to jest to jeden jednak z najczęstszych powodów śmierci Koreańczyków.
Szczególnie związane to z żołądkiem.
Tak, rak żołądka, ale też rak płuc.
Tak.
Także.
No i ale, bo już też jakby troszeczkę zaczęliśmy mówić o tym, o tych klinikach, o szpitalach. Jak to natomiast wygląda, jeżeli chodzi o leczenie już takie kompleksowe, gdzie się udać? No i w Korei tą opiekę medyczną można otrzymać w różnych placówkach, w szpitalach ogólnych, szpitalach medycyny orientalnej, publicznych przychodniach lub prywatnych gabinetach lekarskich. I te placówki można podzielić na trzy główne kategorie. Pierwszą kategorią to są placówki pierwszego kontaktu, czyli prywatne kliniki oraz publiczne przychodnie, zwykle o ograniczonej liczbie specjalistów. Zajmują się leczeniem zabiegawczym i objawowym. Czyli to taki jest lekarz pierwszego kontaktu, jak u nas w Polsce, tylko że w Polsce jest lekarz rodzinny, a w Korei to już jest specjalista.
Tak, to są właśnie te małe kliniki, o których my już wspominaliśmy na samym początku.
Tak, właśnie tak trudno też nazwać to jakby kliniką, to po prostu jest lekarz. Bo to jest tam zazwyczaj jedna osoba, jedna pielęgniarka, czy nawet dwie, czy coś takiego i... No tak, jakaś taka prywatna przychodnia jakby.
Tak, to zazwyczaj tak wygląda, że po prostu jest to jakieś tam piętro wynajęte przez, czy wykupione w jakimś budynku przez, bloku, przez lekarza. Tak. No i tam oczywiście jest recepcja, są może dwa, trzy gabinety góra, tak. No i tak to wygląda.
I jakaś tam mikropoczekalnia, tak, coś takiego, tak. Potem są placówki drugiego kontaktu, czyli szpitale mające możliwość przyjmowania pacjentów. Zwykle tutaj jakby prawnie jest to określone 30 do 500 łóżek szpitalnych i te szpitale posiadają co najmniej 4 różne specjalizacje, czyli już tam to musi być taka obsługa bardziej kompleksowa, różnych dolegliwości. No i na końcu są placówki trzeciego kontaktu. Są to szpitale ogólne oraz szpitale uniwersyteckie. Tam to już są wielkie kompleksy, ponad 500 łóżek, gdzie można znaleźć specjalistów w większości dziedzin medycyny. Zajmują się opieką specjalistyczną, czyli leczeniem przede wszystkim właśnie raka, jakichś takich operacyjnych dolegliwości. No i by otrzymać leczenie w tego typu szpitalu, potrzebne jest skierowanie z placówki pierwszego lub drugiego kontaktu, czyli albo z przychodni, albo z jakiegoś małego szpitalika. I bez takiego skierowania specjalnego, jakby jeżeli ktoś chciałby się samemu z siebie udać do szpitala uniwersyteckiego, nawet o poradę lekarską, to jest to dużo droższe niż u takiego pierwszego kontaktu lekarza.
Dokładnie. No i też trzeba bardzo długo czekać. To już są takie bardziej placówki bardziej przypominające nasze przychodnie czy szpitale, tak?
Jeżeli chodzi o jakby rejestrację.
Czasem też to jednak oczekiwanie, w tych szczególnie w szpitalach uniwersyteckich, to tam zazwyczaj mówi się, że pracują najlepsi specjaliści, tak? Więc generalnie mnóstwo ludzi chce się udać do oczywiście najlepszego lekarza w danej dziedzinie. I w związku z tym tych ludzi jest czasami dosyć dużo, szczególnie w tych najlepszych szpitalach uniwersyteckich. No w Korei to może być na przykład Seoul National University Hospital, tak? Albo Korea Daehakyo. Czyli to właśnie te uniwersyteckie, tych najlepszych uniwersytetów.
Tak. I to nawet nie w Seulu, bo nawet jeżeli gdzieś tam, jak ja mieszkałem w Gwangju, to najlepsze szpitale to były te szpitale właśnie uniwersyteckie, czyli czasami University, na którym ja studiowałem, i Chonnam University, ten drugi, tak.
Dokładnie. Ale co ciekawe, to właśnie jest też to, że ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są również, właśnie tak jak już wspomniałeś, te szpitale medycyny orientalnej, te tak zwane haniwony, w których tak naprawdę niektórzy mogliby powiedzieć, że uprawia się taki szarlatański model medycyny. Niektórzy mogą się z tym zgodzić, niektórzy mniej. No wiadomo, że tam najczęściej chodzi o rehabilitację taką fizyczną, czyli generalnie jakieś tam nagrzewania światłem, tak, akupunktura, prądy różnego rodzaju i tak dalej. No i też chodzi o te wszystkie haniaki, czyli te wszystkie wywary z różnego rodzaju kory drzew, jakichś tam zaschniętych zwierzątek, jak cyklad, czasem kotów chyba, czy coś takiego. No tak, jak
suszonych żab.
Żab, tego rodzaju rzeczy. No i faktycznie tam również taka wizyta, taka konsultacja jest zwracana przez Narodowe Ubezpieczenie Zdrowotne. koszt takiej wizyty. No oczywiście, jeżeli chce się kupić ten haniak, czyli te wywary całe, no to już to oczywiście to już nie jest zwracane.
Właśnie nie, bo ja wyczytałem gdzieś, że jeżeli chodzi o te haniak, czyli te lekarstwa medycyny naturalnej, orientalnej, to te płynne, takie w specjalnych woreczkach, które sprzedają, one nie są refundowane. Natomiast no te w proszkach są do pewnego stopnia refundowane. Aha. Czyli jest tam jakaś rozgraniczenie, ale na pewno jest to mniej finansowane, dofinansowywane niż tradycyjne lekarstwo.
No ale te płynne to są jednak, no powiedzmy sobie, że to są te takie przeważające, tak? Bo to najczęściej Koreańczycy z tego korzystają. I to są takie wywary, które tam gotuje się przez długi okres czasu i to są naprawdę duże pieniądze.
Tak, składników tam jest naprawdę kilkadziesiąt, jak nie kilkaset.
Tak. No i to jest koszt zazwyczaj za taką jedną
serię
to $300, coś takiego. Także to jest dosyć duży koszt.
Więc tak, to są placówki, w których pracują lekarze. Teraz o samych lekarzach. No tak jak w Polsce i w Korei, pozycje lekarzy pozycja lekarzy w społeczeństwie jest dosyć wysoka i są na pewno jest to na pewno zawód, który pozwala na dosyć takie zamożne życie, ale jakichś kokosów też się nie zbiera. Ja też znam kilku polskich lekarzy i oni też nie uważają, że zbierają kokosy. Natomiast związane jest to z tym, że mogą w Korei pobierać opłaty lekarze dozwolone tylko przez właśnie ten Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli według cennika. No i ma to też wpływ na jakość ich usług, ponieważ lekarze, żeby zwiększyć swoje zarobki, starają się wpłynąć na swoją dochodowość przez na różne sposoby. I tutaj jest tak krótko wymieniając, no to może być to tak, zbadać więcej pacjentów za tą samą stawkę, wykonać zabiegi droższe według cennika Narodowego Funduszu Zdrowia lub niepokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, lub znaleźć jeszcze jakieś inne sposoby, o których może powiemy troszeczkę bardziej szczegółowo.
Dokładnie, czyli konsekwencja tego jest przede wszystkim, tak jak mówiłeś, bardzo szybkie takie pali-pali, tak? Szybko traktowanie pacjentów, albo też zmuszanie ich właśnie do pewnego rodzaju badań, które być może nie są im potrzebne, ale są droższe.
Znaczy ja myślę, zmuszanie to jest złe słowo, to jest taki marketing usług medycznych.
Tak, takie perswazja,
tak? Taka odpowiednia, a wiadomo, tak, że jakby no mają do tego umiejętności. Mhm.
Dobrze, ale porozmawiamy właśnie najpierw o tej wizycie, tak? O tej relacji lekarz-pacjent. W Korei bardzo często taką wizytę określa się mianem pięciominutowa diagnoza. I pewnie ty i ja, my oboje mamy dużo tego rodzaju właśnie doświadczeń. W każdym bądź razie to wygląda tak, że wchodzi się właśnie do gabinetu, jest jakieś tam badanie, załóżmy, i po prostu diagnoza jest recytowana z szybkością karabinu maszynowego. Że po prostu człowiek nie ma nawet gdzie tam wtrącić swoje 3 grosze, już dopiero jak ta osoba, ten Koreańczyk mówi bardzo szybko po koreańsku i ja też próbuję się skupić, żeby mi tam niczego nie pominąć, to już w ogóle zapominam, że ja mam coś powiedzieć i zapominam o swoich własnych pytaniach. Także ja na samym początku to w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Wychodziłam z gabinetu i jeszcze jakby trawiłam to, co ten lekarz do mnie mówił. I to jest taki szok w ogóle, że już koniec, co i jak, tutaj mi dają receptę, tu mam kupić, tutaj jest apteka i tak dalej. Także to jest takie bardzo szybkie, takie ta relacja, nie ma praktycznie tej relacji z lekarzem. Nie jest tak, że można sobie podyskutować, że to, tamto, jak poprawić swój stan zdrowia, tylko po prostu wchodzi się, lekarz mówi bardzo szybko co i jak i się wychodzi. I właśnie z tego powodu ocenia się, że w Korei przyjmuje się 3 do 4 razy więcej pacjentów niż na Zachodzie w tym samym czasie.
Dokładnie. No i tak jak mówisz, najważniejsze jest to, że nie ma tej relacji lekarz-pacjent, czyli to jest bardzo, z jednej strony może to być takie niefajne, bo czasami może się okazać, że to rzeczywiście jest jakaś błaha dolegliwość, ale czasami może to umknąć jakiegoś coś poważniejszego, prawda? Mhm. Więc jeżeli się jest... Znaczy, jeżeli chce się coś uzyskać z tej wizyty, to należy pójść na taką wizytę przygotowanym. Ja nawet sobie już wymyśliłem, że teraz jakbym poszedł gdzieś do lekarza, to przygotowałbym sobie pytania na kartce, tak żeby żadnego nie zapomnieć i żeby pamiętać, że muszę zapytać o coś. Mm-hmm. Bo rzeczywiście tak jest, że się idzie, siadasz, mówisz coś, mówisz jakieś tam 2-3 objawy, lekarz ci przerywa, wpisuje swój komputerek, po czym już zaczyna wybierać leki, jakie dla ciebie ma, mówi co ci jest, wychodzisz.
Ja zazwyczaj teraz już się przygotowuję do wizyt i zazwyczaj sama sobie diagnozuję chorobę przed przyjściem i mówię doktorowi, co myślę, że to jest, i on się zazwyczaj zgadza. Wiem, że to jest niedobre, ale jednak wolę, bo po prostu nawet ze zrozumieniem diagnozy jest ciężko, tak? Bo jak on mi tam mówi coś po koreańsku, jakieś dziwne słowa, to ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, więc wolę jakby wcześniej sobie poczytać różne rzeczy i wtedy jakby no nie wiem, no cokolwiek zrozumieć, tak? Co się mi dzieje, co się ze mną dzieje.
No, to więc to nie jest fajne, ale koreańscy lekarze w ten sposób zwiększają przerobowość własnych...
Tak. Przemiał.
Przemiał, szczególnie właśnie w tych przychodniach pierwszego kontaktu.
Tak.
Jaki jest inny sposób jeszcze na to, żeby więcej zarobili? To jest właśnie sugerowanie droższych zabiegów. I wcześniej... nie wcześniej... I większość szpitali wyposażona jest właśnie na przykład w bardzo wysokiej jakości sprzęt, czy to na przykład jest tomograf komputerowy, czy
rezonans
magnetyczny. Jest więcej łóżek, często się sugeruje dłuższe hospitalizowanie pacjentów. Gdzieś wyczytałem, że na przykład w Korei jest bardzo wysoki odsetek cięć cesarskich, które jakby nie są naturalną metodą porodu i na całość wszystkich narodzin niemowlaków 43% dochodzi, znaczy, Jezu, nie mogę się wysłowić.
43% wszystkich narodzin to są cięcia cesarskie.
Czyli i to są zabiegi, które są fundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale są one wyżej punktowane, są droższe.
Są droższe. No ale to też właśnie jakby schlebia koranką, tak? No bo wiadomo, że wtedy nie muszą one się męczyć, dostają zastrzyk, mają te cesarskie cięcie, wszystko jest raz, dwa, trzy i po strachu.
I mają ładne narządy po porodzie.
Tak, to pewnie też. Ale też właśnie w Korei na przykład nie ma problemu, żeby dostać ten zastrzyk dokręgowy, tak? Tak to się chyba nazywa, w czasie narodzin. Jednak u nas chyba w Polsce, z tego co pamiętam, to jest tak, czy w ogóle w Europie jest tak, że dopiero jak jest jakaś po prostu sytuacja, która wskazuje na to, że kobieta nie da sobie rady, to dopiero wtedy właśnie ten
mówisz, dokręgowy... Znieczulenie,
tak, tak. To znieczulenie właśnie dokręgowe. W Korei to się robi po prostu na życzenie pacjenta, w ogóle bez żadnego absolutnie problemu. No i tak, właśnie tak jak wspominałeś, że sprzęt wysokiej klasy, bo oczywiście z tego można jakby ściągnąć więcej pieniędzy, ale też właśnie ta sytuacja doprowadziła do tego, że Korea wyspecjalizowała się w niektórych właśnie tego rodzaju droższych dziedzinach medycyny. Ja już tutaj wspomniałam o chirurgii plastycznej. Jest to naprawdę tutaj dokonywane na bardzo wysokim poziomie. No i też za tym idzie oczywiście ogromne doświadczenie lekarzy koreańskich. To jest też dermatologia. No i tak jak już wspomniałam wcześniej, leczenie bezpłodności. To są jednocześnie... O, tak jak mówisz, to są refundowane wszystkie zabiegi, ale jednocześnie są o wiele droższe niż te zwykłe, jakby inne dziedziny, zwykłe dziedziny medycyny.
Tak, i jeszcze jest jeden sposób, w którym Koreańczycy sobie pomagają, Koreańczycy lekarze pomagają sobie w zarabianiu większych pieniędzy. No ale myślę, że to też jest w pewnej skali widoczne też w Polsce. To jest zapisywanie lekarstw danych marek. Jest to przepisywanie często sporych dawek leków, co powoduje, że Koreańczycy są jednym z najbardziej utwornionych narodów na antybiotyki.
Tak, to właśnie to tak jak chyba kiedyś, jak chyba za naszego, jak my byliśmy dziećmi, to też właśnie dużo antybiotyków się przepisywało, czasami zupełnie niekoniecznie. Ja przynajmniej miałam takie doświadczenia. No i Koreańczycy faktycznie jedzą te tabletki po prostu garściami i są to leki naprawdę mocne. Ja pamiętam dokładnie, kiedy ja przyjechałam te 10 lat czy 11 lat temu do Korei, zachorowałam. Jak mi przepisano tabletki, to ja po prostu autentycznie miałam halucynację. Pamiętam, leżałam na drugim piętrze łóżka dwupiętrowego, patrzyłam się w ogóle w ścianę i tam jakieś różnego rodzaju zwierzaczki mi chodziły i w ogóle. Także byłam po prostu nieprzytomna zupełnie. A to było zwykłe przeziębienie. Także te leki są na pewno bardzo, bardzo drogie. Ale też Koreańczycy próbują zapobiegać różnego rodzaju chorobom. Na przykład przyjmują różnego rodzaju szczepionki, tak, przeciw grypie. Jest to bardzo powszechne. Na przykład u nas w firmie nawet jest to darmowe, po prostu firma sponsoruje przyjazd lekarzy, pielęgniarek, które są na miejscu, po prostu człowiek, osoba po osobie po prostu ten zastrzyk wykonują. Jest to też związane z tym, że właśnie w Korei, tak jak już chyba wcześniej wspomnialiśmy w jednej z naszych audycji, nie ma czegoś takiego jak chorobowe, czyli jeżeli ktoś się przeziębi, ma grypę, nie wiem, cokolwiek, to po prostu chodzi do pracy. Chodzi do pracy, zaraża inne osoby i wszyscy sobie razem, wspólnie, kolektywnie chorują. Także tak tutaj to wygląda. Oczywiście są wyjątki, kiedy naprawdę jest się chora, na przykład, nie wiem, wypadł komuś dysk, tak, i nie może przyjść do pracy, ale wtedy właśnie potrzeba takie bardzo konkretne zwolnienie lekarskie i wtedy dostaje się taki szczególny typ chorobowego, który bardzo często zaważa na ocenie pracownika. Oczywiście jest to ocena negatywna.
Tak, ale wracając jeszcze do tych leków, to nie dość, że przepisują duże dawki. Często ostatnio też zwróciłem uwagę, do leków zwykłych, jakichś antybiotyków czy leków przeciwbólowych, zawsze prawie dodawany jest lek, ja mówię, że to na lepsze trawienie, ale ty powiedziałeś właśnie tak mądrze, że właśnie jakiś wyścielający ścianę żołądka, czyli jakby teoretycznie chroniący przed niepożądanym działaniem tych leków, antybiotyków, czy też jakichś środków przeciwbólowych. Zapytałem się ostatnio znajomego w Polsce, czy to jest jakaś taka praktyka, którą się oficjalnie stosuje. No i on powiedział, że to jest absolutna bzdura. Więc gdzieś tu.
Polak się tak powiedział.
Tak, tak. Mhm. Więc wydaje mi się, że Polak lekarz, mhm. Więc wydaje mi się, że to też jest gdzieś tam naciąganie pacjenta i jakby próbowanie na to, żeby te leki były więcej sprzedawane, żeby się sprzedawało więcej tych leków. To, z czym się też spotkałem, to też są porozumienia danych klinik czy przychodni z aptekami i wtedy na przykład lekarze mówią, że tutaj proszę się udać do apteki, która jest na prawo, gdzieś tam obok. Mhm. I wtedy to lekarze mają jakieś porozumienia mają z lekarzami, lekarze z farmaceutami i na zasadzie jakichś tam jakichś wewnętrznych umów, że jeżeli będziemy wysyłać tych pacjentów, to ilość, jakiś tam procent sprzedawanych leków będzie na nasze konto szło. Więc jest to też tak często. A jeżeli chodzi o same apteki, no to w apteki też są świetnie przygotowane, jest kompaktowa obsługa, wiele leków dostępnych jest bez recepty, chociaż to jest takie plus minus, bo czasami za silne leki można sobie samemu gdzieś kupić.
Leki, no ja nic o tym nie wiem.
Leki są pakowane w dawki dzienne, w specjalne przezroczyste woreczki, więc nie trzeba, jeżeli bierze się jakieś leki, antybiotyki często w Korei przepisywane, to ma się specjalnie dawkowane śniadanie, obiad, kolacja. Również lekarze mają tendencję do sugerowania większych dawek leków. Jeżeli się, powiedzmy, przeziębisz tak jak po polsku, idziesz do apteki po jakiś Gripex czy coś, to zamiast jednego opakowania danego leku dostaniesz jeszcze drugie opakowanie, bo na coś tam, na katar inny, na gardło inne.
No kompleksowo, żeby cię wyleczyli już
tak,
ze wszystkiego.
Tak, dokładnie. No i sam wygląd apteki w Korei jest dosyć interesujący. To jest po prostu tak jedno wielkie, wygląda trochę jak taki skład, jakiś taki magazyn. To jest jedno wielkie pomieszczenie zawalone kolorowymi pudełkami leków wszędzie dookoła, bez ładu i składu większego.
No właśnie, też jedna jest zazwyczaj pani, która jakby przyjmuje receptę, ona gdzieś tam tą wbija do komputera, a za ladą gdzieś tam z tyłu jest pani lub pan, którzy właśnie segregują te wszystkie tabletki w te takie przeźroczyste saszetki.
Tak, i to też jest, myślę, to segregowanie i tak naprawdę kupowanie leków na sztuki jest o tyle dobre, że jeżeli jest się chorym, w Polsce jest, jest zazwyczaj tak, chociaż pewnie troszeczkę też tam jakoś to dostosowują, ale tutaj jest tak, że kupujesz daną ilość leków, czyli daną dawkę, nie musisz kupić opakowania 30 tabletek, tylko możesz, czy powiedzmy jest tam 30 tabletek w listku, czy 10 tabletek, to nie musisz kupić tego całego, tylko masz osobno pakowane.
Dokładnie.
No.
Na tyle, ile trzeba. Tak. Trzeba tobie. Mhm.
Tak, to tyle o aptekach. Jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to też jest ciekawe, bo w Korei numer na pogotowie to jest 119. Po użyciu tego numeru miejsce pacjenta jest automatycznie lokalizowane na zasadzie GPS, czyli przez telefon, a karetka przyjeżdża bardzo szybko. I to też mi się przypomniało teraz, że kiedyś wezwaliśmy karetkę z moim kolegą, bo spotkaliśmy jakiegoś takiego, wygląda trochę pan jak bezdomnego, ale po prostu ledwo chodzący. Mhm. I zawołaliśmy karetkę i karetka przyjechała, nie wiem, w 3 minuty. To było niesamowite. I się zajęli tym panem. I karetka jest darmowa, to też jest ciekawe. Czyli nie ma jakichś takich skandale, pamiętam, były w Polsce, że ktoś tam wywołał karetkę, trzeba było za nią zapłacić. Tutaj nawet jeżeli ktoś nie jest chory, nic mu nie jest, nawet odmówi jakby tam usług lekarskich, to ta karetka, jeżeli przyjedzie, to ona sobie pojedzie, nikogo nie będzie obciążać za więc to wydaje mi się, to jest dobre. No to jest,
no to jest takie... no dobre. Tylko, że ja też słyszałam, to też no, jakby jest to związane trochę, że na przykład jeżeli komuś coś się dzieje, to Koreańczycy jednak nie pomagają. Jeżeli ktoś się czuje
jeżeli
źle...
Jeżeli mówisz czy... o takim zainteresowaniu obcymi po prostu gdzieś tam na ulicy.
Tak, albo na przykład nawet jeżeli jest wypadek i ktoś no, ewidentnie potrzebuje pomocy, to Koreańczycy nie pomagają, ale to jest związane z tym, że było mnóstwo przypadków, że takie osoby, które pomagały, te osoby później po prostu podawano do sądu za to, że w jakiś sposób przyczyniły się do gorszego stanu pacjenta, przez samych pacjentów, którzy w końcu wydobrzeli. I z tego powodu nawet mój mąż mówił mi, że jeżeli coś się stanie, to żebym naprawdę raczej nie pomagała nikomu, bo Koreańczycy są straszni. To tak samo, jeżeli chodzi o jakieś tam wypadki czy zderzenia samochodów, to wtedy też często jest tak, że Koreańczycy sami, są tacy Koreańczycy, może powiedzmy tak, że są tacy Koreańczycy, którzy specjalnie jakby doprowadzają do wypadku po to, żeby wymusić jakieś tam pieniądze.
Tak, więc to
ja trochę zboczyłam z tematu.
Tak, zboczyliśmy z tematu. A wracając jeszcze do tego pogotowia, to też jest tak, że bardzo to jest ułatwione, jeżeli chodzi o kontakt przez obcokrajowców, bo jeżeli zadzwonimy na pogotowie, to jeżeli się obcokrajowcy nie mówi się po koreańsku, to automatycznie jest jakby stworzona rozmowa konferencyjna z Korea National Tourist Organization, gdzie jest specjalny tłumacz, albo angielski, japoński, albo chiński język, gdzie jakby jest to tutaj jakby ta pomoc, tak? Czyli można bardzo łatwo udzielić osobie z zagranicy również pomocy.
No to też to musi być chyba też nowy wynalazek, bo ja o czymś takim wcześniej nie słyszałam. Także to jest coś na pewno dobrego. Natomiast jest jeszcze jeden numer, 1339, pod który można zadzwonić, żeby uzyskać zwykłą poradę medyczną. Czyli jeżeli coś się dzieje, nie wiem, nie ma się możliwości wyjścia do lekarza, no to wtedy po prostu jest jakiś tam lekarz dyżurny, który mówi po angielsku czy w innym języku i on ewentualnie może pomóc w jakimś tam problemie. Też co jest ciekawe dla obcokrajowców, to też od kilku lat dopiero istnieją takie kliniki międzynarodowe, czyli na przykład przy szpitalu uniwersyteckim jest wydzielona klinika międzynarodowa, gdzie można pójść, jest tam lekarz właśnie tego pierwszego kontaktu, czyli to jest tak jakby ten cały schemat jest bardziej na taki nasz polski styl, czy zachodni styl i on po prostu wtedy kieruje do odpowiedniego specjalisty. Też co jest fajne, to jest to, że wolontariusze Koreańczycy biorą takiego obcokrajowca i po prostu po tym szpitalu oprowadzają, no bo wiadomo, że no raczej w szpitalu no, ludzie nie mówią po angielsku, tak, no umówmy się. Zazwyczaj lekarze są po to, żeby leczyć Koreańczyków, a nie obcokrajowców. W związku z czym tacy właśnie wolontariusze pomagają, jeżeli chodzi o tłumaczenie, o zarejestrowanie się, o stanie w kolejce, o całą tą procedurę i to jest bardzo, bardzo pomocne. Ale za taką usługę oczywiście trzeba troszeczkę więcej płacić. Że to już jest nie te 4 tam dolar, 3-5 dolarów, tylko to już jest dolarów chyba z 13 czy 14.
Ale bardzo pomocne i jakby jeżeli rzeczywiście ktoś jest jakby nie zajmując czy z kulturą koreańską, czy z językiem, to jest bardzo fajne.
Dokładnie.
No dobrze, ale może opowiadajmy troszeczkę o naszych jakichś prywatnych przykładach i doświadczeniach z koreańską służbą medyczną.
Bo oboje mamy.
Najbardziej takie ciekawe, myślę kontrowersyjne też, ale interesujące.
Tak, już byliśmy tutaj tyle lat w Korei, że coś musiało nam się stać, żeby akurat tego rodzaju doświadczenia mieć. Często lekarze, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że często lekarze jakby straszą od samego początku, czyli najgorsza prognoza jest stawiana na samym początku, szczególnie jeżeli chodzi o jakąś poważną sytuację. Na przykład ja miałam problem z kolanem. To nie było nic takiego nagłego, tylko po prostu moje kolano jakby zaczęło się kruszyć, powiedzmy. Ja musiałam po prostu w pewnym momencie mieć operację. No i pamiętam, że lekarz tuż przed operacją jakby pokazał mi, to no, naprawdę już szłam, po prostu byłam na łóżku inwalidzkim, już miałam kroplówkę, już zaprowadzali mnie do tej operacji, do tej sali operacyjnej i lekarz mi dopiero wtedy jakby pokazał, zaczął otwierać mi księgi, co oni będą mi dokładnie robić. czyli jakieś tam obrazki w ogóle, autentyczne fotografie operacji, kiedy wiesz, całe w ogóle rozcharatane kolano na wierzchu, z kośćmi w ogóle, z jakimiś tam żyłami w ogóle, krwią i cholera wie co. Ja po prostu myślałam, że tam na miejscu zemdleję. Chciałam uciekać z tego szpitala, tylko ta kruplówka mnie trzymała na miejscu. Także to było takie dosyć dziwne podejście, no bo raczej próbuje się, prawda, osobę uspokoić, jeszcze szczególnie przed operacją. A Koreańczycy chyba mają coś takiego dosyć masochistycznego w swoim podejściu. Lubią takie rzeczy robić. Druga rzecz, to właśnie po operacji ciekawe było to, że nikt się mną nie opiekował. Wiadomo, że jak ma się kolano operowane, no to nie można później chodzić, tak? Więc generalnie jakieś tam odnoszenie siuśków, mycie, podawanie tego i owego, to jest duży problem. Koreańskie pielęgniarki tego nie robią. Koreańskie pielęgniarki jedynie zmieniają opatrunki i podają zastrzyki. Więc tak naprawdę w każdym szpitalu obok łóżka pacjenta jest łóżko dla rodziny.
Znaczy to jest takie
nie łóżko, tylko taka jakby...
Taka mata na nóżkach, wyciągana z poduszka pacjenta.
Dokładnie, łóżko to jest za zbyt piękne słowo, zdecydowanie.
Takie coś a la materac.
Tak. I po prostu tam zawsze jeden członek rodziny najczęściej przebywa z tym pacjentem i właśnie te siuśki, powiedzmy, wynosi. Także tak to niestety wygląda. I też często jest tak, że nie ma takiego poszanowania takiej naprawdę podstawowej prywatności, czyli na przykład no nie wiem, no wiadomo, że jak ja mam to kolano, no to muszę załatwiać się gdzieś tam na miejscu, tak, pod tym łóżkiem i w ogóle. Natomiast no wszyscy wchodzą bez pukania, w ogóle nie ma żadnego problemu, to jest bardzo takie stresujące. Ja też pamiętam potem, po tej operacji kolana miałam jakieś tam dalej problemy, mi to kolano puchło. Musiałam chodzić na wizytę do lekarza i po prostu lekarz mi stąd, ni stąd, w ogóle bez przygotowania, bez żadnego ostrzeżenia wyciągał taką wielką strzykawę, naprawdę z wielką igłą i mi po prostu prosto w kolano, żeby odsączyć właśnie te płyny. No wizytą to jest jakiś tam zabieg, tak? Ale w tym samym momencie jakby pielęgniarki czy tam inni pacjenci odwiedzali go i on normalnie sobie z nimi w drzwiach rozmawiał, podczas, wiesz, kiedy trzymał tą igłę właśnie w moim kolanie. No i to samo właśnie przy wciskaniu jakichś tam różnych mazi, które miały na celu jakby naoliwienie tego kolana. Także to trzeba do takich rzeczy się naprawdę przyzwyczaić, że Koreańczycy właśnie mają takie bardzo... Ale o co chodzi w ogóle tego rodzaju podejście? No i też na przykład w moim przypadku rehabilitacja była takim dosyć ciężkim przeżyciem, bo ja miałam tą operację. Operacja trwała naprawdę dosyć dużo czasu. To nie była jakaś tam od taki sobie zabieg, bo po prostu musiałam mieć jakby...
Poważna operacja.
A następnego dnia, kiedy ja miałam chyba z 40 szwów, to teraz mam taką szramę, no nie wiem, na 30-40 centymetrów, to następnego dnia po prostu zaprowadzono mnie na salę rehabilitacyjną i od razu wrzucono na taką maszynę, która zginała kolano i od samego początku na drugi dzień kazali mi właśnie ćwiczyć. No to było emocjonalnie przerażające generalnie.
Fizycznie
również. No i później jak to kolano już się nie zginało w pewnym momencie, no to było tak, że po prostu zaprowadzono mnie w jakimś tam czasie. To było tak, że po prostu trzy osoby mnie trzymały, a czwarta na chama po prostu zginała to kolano, żeby się w końcu zgięło. Jak już się nie zgięło, to zastrzyk w kręgosłup i po prostu mi dowiązali, na chama mi zgięli pod znieczuleniem i dowiązali mi stopę do tyłka, tak żeby to było
straszne.
Zgięte. No ból to był taki,
sam
że...
Sam w ogóle wyobrażam sobie takie rzeczy.
To był ból taki, że myślałam, że po prostu zejdę, ale dużo środków znieczulających, dożylnych, także było miło. Dużo później jazda była gorsza.
No tak, ale
zjazd,
jakby
powiedzmy, tak.
Z efektu finalnego całej pracy jesteś zadowolona.
I właśnie o to chodzi, że z finalnego... Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Oczywiście miałam jakieś tam problemy przez jakiś czas, ale to wiadomo, że to chodziło o to, że musiałam ćwiczyć to kolano i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tym momencie stan mojego kolana jest o wiele lepszy niż przed operacją, także długo przed operacją, bo ja się z tym kolanem jakoś
męczyłaś.
Tam długo męczyłam. Także wydaje mi się, wiem, że są takie trzeba na pewno znaleźć dobrego lekarza. To nie jest tak, że w Korei można pójść do jakiegokolwiek lekarza. Często zdarza się tak, że obcokrajowcy bardzo narzekają na jakość, na wiedzę tych lekarzy. Faktycznie niektórzy no po prostu są beznadziejni. Tak jak wszędzie, prawda? I warto właśnie poszukać specjalisty w internecie, osoby, która mówi w języku angielskim. Ten mój lekarz mówił w języku angielskim, miał doświadczenie za granicą, więc ja też mogłam z nim porozmawiać o tym, co mnie czeka. Warto zrobić właśnie swój własny research, tak? I dopiero później się do takiego lekarza udać. No, ja jestem zadowolona.
Ja też jestem zadowolony. Ja też przeszedłem jedną operację w Korei. W porównaniu do twojej, to moja operacja, to był zabieg kosmetyczny. Natomiast ja trzy lata temu właśnie miałem zabieg na wyrostek. I to też takie zupełnie niespodziewane, bo kiedyś zaczął mnie boleć brzuch, gdzieś tam, nie wiem, w prawej stronie, coś takiego. Zadzwoniłem po mojego kolegę i mówię, chodź, idziemy do szpitala, bo coś jakoś takie mam złe przeczucie. No i się okazało, że to jest wyrostek. Najpierw pan mnie, wymacał tutaj brzuch, żeby sprawdzić. Ja nie znam całej procedury diagnozy wyrostka, ale pan zaproponował, że zrobię mi tomografię komputerową brzucha. Nie wiem, czy to jest standardowa procedura, ale wydaje mi się, że nie. No ale pan zaproponował, że jednak mi zrobią, żeby mieć pewność. I się okazało, że rzeczywiście ten wyrostek mam powiększony. I powiedział, że muszę być operowany. No i jakby nie było dla mnie takie zaskoczenie, no bo wyrostek trzeba operować, nie ma innej opcji. Natomiast zapytałem się o całą procedurę. Pan powiedział, że operacja będzie laparoskopem, czyli tym urządzeniem takim małoinwazyjnym, czyli przez... Myślałem, że wtedy będzie więcej dziur w brzuchu. Ale się okazało, że zrobili mi operację właśnie laparoskopem przez pępek. Zrobili mi więc tylko nacięcie w pępku. I jednym tym narzędziem z kamerą wycięli mi wyrostek i po dwóch dniach byłem wypuszczony ze szpitala z plastrem na pępku i rzeczywiście bolało mnie, czyli jak miałem utrudnione siadanie, tego typu rzeczy, kiedy napinają się mięśnie brzucha, ale po prostu po dwóch tygodniach czułem się już po prostu jak nowy, kiedy standardowe wycinanie wyrostka, słyszałem, że trzeba co najmniej tydzień w szpitalu leżeć, kiedy nacinają ty tak? z boku, tak, mm-hmm. tak, więc no ja po prostu byłem zachwycony całym...
Ale jak z obsługą pielęgniarską? Też
no też tak było, jak mówiłaś, znaczy ja akurat ja miałem o tyle, że mogłem chodzić, tak, tylko byłem taki obolały trochę, ale mogłem mm-hmm. chodzić, więc to nie było problemu, toaleta, tego typu rzeczy, ale też tak było, że byli u mnie znajomi, tam ciągle ze mną gdzieś tam siedzieli, pomagali mi, ale jakby pielęgniarki nie pomagały mi, czy wstać z łóżka, czy tego typu mm-hmm. rzeczy. Więc...
Tak, ja powiedziałam wcześniej, że jestem zadowolona z tego zabiegu i w ogóle, ale mi się wydaje, szczerze mówiąc, że jeżeli miałabym... bo to była mała klinika. Ja po prostu znalazłam lekarza i to była mała klinika, właśnie taka na piętrze, miał chyba tam 3 czy 4 mm-hmm. piętra i jedna była sala operacyjna, druga był taki gabinet przyjęć. Ale powiem ci szczerze, że jeżeli ja miałabym pójść do takiego dużego szpitala, takiego uniwersyteckiego, na jakąś operację, to myślę, że bym się chyba już nie zdecydowała, bo tam jest, ja widziałam, jak to wygląda, no bo dużo razy byłam w tym szpitalu. Jest dużo ludzi, te łóżka, znaczy łóżka, w sensie całe te sale są naprawdę ogromne, ludzie są wszyscy razem, wszystko jest robione właśnie w tym trybie pali-pali i to dla mnie jest jakby za szybko. Wszystko jest za szybko i to naprawdę można w tego rodzaju atmosferze popełnić wiele błędów, więc na operację na pewno w takim dużym szpitalu ja bym się chyba nigdy nie zdecydowała tutaj w Korei.
No, ale wracając jeszcze do moich doświadczeń, tak, dziękuję za głos. Ja też jakieś takie głupie przeziębienia i w ogóle też chyba się przyzwyczaiłem trochę do takiego koreańskiego trybu życia, czyli jak mam katar albo boli mnie głowa, czy mam temperaturę, po prostu się udaję do lekarza zamiast do apteki, bo to jest, okazuje się finalnie, że i tańsze, bo za jakieś niewielkie pieniądze. No i jakby ma się też taką trochę bardziej pewność, że jest się sprawdzonym przez lekarza mimo wszystko.
Ale też właśnie tutaj ci przerwę, że też właśnie Koreańczycy chodzą do tego lekarza, żeby dostać ten zastrzyk taki specjalny. Ja już kilka razy to dostawiałam, że kiedy jest ta właśnie ten okres, ten sezon taki grypowy, przeziębień i w ogóle, wszyscy Koreańczycy jak tylko mają jakieś tam objawy, udają się do lekarza. Ja nie wiem, co to jest, ale to jest taki zastrzyk, że automatycznie po prostu dają ci zastrzyk w pupę, na miejscu, w ogóle bez niczego i po prostu on, ten zastrzyk stawia ciebie w ciągu jednego dnia na nogi. To jest, ja nie wiem, co to jest, ale to jest coś takiego niesamowitego.
Jest niesamowite, że przyjmujesz leki w ogóle, które nie wiesz, co są za leki. No. Ale tak, rzeczywiście jest tak. Ja nie miałem nigdy doświadczenia z zastrzykiem, ale lekarz kiedyś zaproponował mi kroplówkę. Ale to był taki jakiś roztwór, jakiś taki organiczny po prostu na wzmocnienie. To nie był żaden lek czy coś takiego, ale zaproponował mi się bardzo, potem lepiej czułem. Natomiast tak, no tak jak mówiłem, przyzwyczaiłem się do tego chodzenia do lekarzy, więc jak jestem przeziębiony, to jak mnie boli gardło, to idę do laryngologa, jak po prostu, nie wiem, boli mnie głowa, mam temperaturę, to idę do, czy mam problemy z żołądkiem, to idę do jakiegoś tam internisty, więc to jest bardzo wygodne. Chociaż z drugiej strony właśnie trochę jakby też tak uzależnia i potem ja sobie uświadomiłem w pewnym czasie, że chodzenie do lekarzy to też nie jest takie dobre, bo oni przepisują wtedy mnóstwo tych dziwnych leków. Czasami nie masz okazji, żeby zapytać, znaczy tak jest to szybko wszystko robione, że się nie dopytasz, co to bierze za leki, się okazuje, że ciągle jeszcze antybiotyki, które też nie są dla ludzi dobre. No i jeszcze o czym na koniec chciałem wspomnieć, to są to, że ja się w Polsce nigdy nie spotkałem, a nigdzie indziej nie widziałem, szpitale dentystyczne. I to nie są, to są po prostu ogromne, ja miałem przy uniwersytecie moim w Guangzhou, był jeden wielki szpital dentystyczny, gdzie poza zwykłymi zabiegami robi się po prostu operacje na zębach i w ogóle różne zabiegi. No i trzeba zaznaczyć to, że ta opieka dentystyczna w Korei jest na bardzo wysokim poziomie. Ja z usług dentystycznych w Korei byłem bardzo zadowolony i jestem. Kosmetyczne, szczególnie ta stomatologia kosmetyczna, czyli czy prostowanie zębów, wybielanie, czy w ogóle nawet głupie zaplombowanie zęba, gdzie powiedzmy jakiś się ma duży ubytek, to oni po prostu tam robią, że to wygląda jak twój prawdziwy ząb. Kształtują tą plombę w ten sposób, że to wygląda po prostu jak prawdziwy ząb. Niesamowite.
Ja na szczęście nie mam żadnych doświadczeń przez te ostatnie 11 lat, także bardzo, bardzo jestem zadowolona, że nie mogłam doświadczyć czegoś takiego. No ale już tak na koniec możemy powiedzieć chyba oboje, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak opieka zdrowotna tutaj w Korei wygląda. Dla mnie przede wszystkim to jest właśnie ta organizacja, ta dostępność wszystkiego na każdym kroku. No z jednej strony ta szybkość obsługi ma swoje negatywne strony, ale z drugiej strony faktycznie można wszystko szybko załatwić i nie trzeba się z tym jakby cały dzień, no brzydkie mi tutaj słowo przychodzi do głowy teraz, ale nie trzeba po prostu jakby dużo tracić czasu na to wszystko. Jeżeli chodzi właśnie o koszt, no wiadomo, zawsze trzeba za to zapłacić, ale często jest też tak, że w przypadku poważniejszej choroby można liczyć na pomoc firmy. Z mojej strony pamiętam, że jak miałam właśnie tę operację kolana, to na przykład było tak, że ja dostawałam jakieś tam kosze owoców, czy kwiaty w ogóle od top managementu swojej firmy. Czy wiadomo, że to nie było tak dla mnie, tylko dla każdego pracownika, ale to też powodowało, że w oczach lekarzy ja byłam jakimś ważniejszym pacjentem i właśnie o to chodziło, o tą taką
wyróżnienie.
Jakieś wyróżnienie. Mhm. No ale też ja mogłam się podzielić tymi owocami, przecież tego całego kosza nie zjem przecież, tak? To tymi owocami z pacjentami w ogóle, także też było bardzo miłe. No i oczywiście ten system kopertowy. Czyli jak jest się chory, ma się jakąś operację, to wtedy właśnie też współpracownicy składają się do koperty. No i w ten sposób, jeżeli faktycznie trzeba zostać w szpitalu i opłacić
koszt leczenia,
no to też się w jakiś sposób zwraca. Jeżeli chodzi o oczekiwanie na różnego rodzaju rezonansy, jakiś dostęp do dobrej aparatury, to też nie jest tak, że trzeba się, tak jak w Polsce słyszałam, że trzeba miesiącami czasami czekać.
No moja mama na badanie też takie fundowane z Funduszu Zdrowia też czekała kilka miesięcy. Potem no już się okazało, że lepiej chyba zapłacić niż czekać. Mm. No a w Korei rzeczywiście ten dostęp do sprzętu jest bardzo dobry.
Tak, dokładnie. No takim negatywem jest to, że kuleje ta relacja lekarz-pacjent. O tym już mówiliśmy. No i ta kompetencja, że te kompetencje trzeba jednak sprawdzać, trzeba szukać dobrych lekarzy. To jest też nasza odpowiedzialność. To nie jest tak, że lekarze są za wszystko odpowiedzialni, tylko no wiadomo, że są oszuści, są ludzie, którzy są trochę gorzej wykształceni, czy po prostu ludzie, którzy nic nie potrafią, są tak?
Nieuczciwi.
Więc samemu to też jest nasza odpowiedzialność, żeby dobrze wszystko wybadać. myślę, że to jest ta właśnie też dobra reguła.
Tak, ja myślę, że tutaj trzeba też, jakby to, o czym powiedziałeś, zaznaczyć, że trzeba w kolei być przygotowanym do każdej wizyty. Wiadomo, tak, że samemu sobie, bo jeszcze wcześniej mówiłeś, że sobie samemu diagnozujesz, ale wiadomo,
to
że...
To może za dużo, nie polecamy.
Tak, samemu generalnie można sobie wszystko zdiagnozować, ale trzeba, dobrze jest w kolei na przykład zasięgnąć drugiej opinii, żeby, czyli... No bo ja też kiedyś zostałem zdiagnozowany, na oczy się okazało w ogóle, że to jakaś taka pierdoła była, ale po prostu się okazało, że w ogóle lekarz przepisał coś, co w ogóle nie było związane z tym, co mi jest, więc to też było takie... No ale ten lekarz, nie wiem, on miał chyba z 80 lat w ogóle i spojrzałem w oczy, no to panu tutaj to zapiszę. No i trwała wizyta trwała, nie wiem, 20 minut. Mhm. Nie 20 minut, tylko 2 minuty. Także, ale nie, generalnie jesteśmy zadowoleni, bardzo polecamy. Jeżeli ktoś by chciał zrobić operację plastyczną, to też polecamy koreańskie kliniki, jeżeli jakieś zabiegi, nawet nie zabiegi jakieś operacyjne, czy nawet jakieś kliniki dermatologiczne, czy tego typu rzeczy, to wszystko jest w Korei na bardzo wysokim poziomie. Leczenie płodności też zapraszamy do Korei. Nie będą za bramami księża z krzyżem biegać w Polsce, jak w Polsce. Także myślę, że
Same pozytywy.
Tak, że same pozytywy. A jeżeli się komuś brakuje tej relacji lekarz-pacjent, to trzeba sobie znaleźć fajnego lekarza, ciągle tam go chodzić
I być asertywnym.
I być asertywnym,
prawda?
Tak.
Dokładnie. No dobrze, to o czym będziemy rozmawiać w następnej audycji? Temat równie ciekawy, ale tak, dla turystów.
Ale dla turystów, bo jeżeli myślimy, że... Znaczy nie myślimy, wiemy, że wielu z naszych słuchaczy marzy o tym, żeby przyjechać do Korei, czy to wycieczkowo, czy też zamieszkać, czy pracować, czy wyjść czy za mąż, za Koreańczyka, czy za Koreankę, czy ożenić się z Koreanką. I nasz następny temat audycjowy to, co warto w Korei zobaczyć.
Dokładnie. Postaramy się opowiedzieć o szczególnych miejscach.
Tak, także zapraszamy serdecznie. Dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękujemy.